W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ten fragment jest jedynym świadectwem radości przeżywanej przez Pana Jezusa. Łukasz do jej wyrażenia używa eleganckiego czasownika rozradował się, występującego w Nowym Testamencie 11 razy. To samo słowo określa radość Matki Bożej wyrażoną w Magnifikat Abrahama widzącego dzień Pana Jezusa. Ta radość jest czymś głębokim, czymś więcej niż tylko uśmiechem czy przejawem humoru, aczkolwiek mogą one jednak do niej prowadzić oraz być jej wyrazem. Powód tej radości Pana Jezusa jest znamienny. Może on spowodować u czytelnika przesunięcie poznawcze, gdyż zostaje ujawniona specyficzna logika Bożego objawienia. Prawdy Królestwa Niebieskiego ujawnione są prostaczkom, nie mądrym i roztropnym. Ciekawe, że nie są nazwani uczonymi. A przecież mądrość i roztropność to cechy pozytywne. Poza tym Pan Jezus używa wyrażenia te rzeczy, nie nazywa bezpośrednio tego, co Ojciec zakrył. Jakby chciał pozostać dyskretny wobec słuchaczy, zaprosić do refleksji, do wspólnej gry. A i samo określenie prostaczkowie, dosłownie niemowlęta, małe dzieci, wzmacnia efekt kontrastu. Pan Jezus w ten sposób wyraża radość ze swego rodzaju wystrychnięcia na dudka wszystkich, którym należałoby się objawienie tych rzeczy z racji na ich pozycję, potencjał intelektualny czy moralny, mądrzy oraz roztropni. Ich miejsce zajmują prostaczkowie, dzieci. Wszystko na odwrót. A przecież chodzi o najważniejsze sprawy, o największe tajemnice wszelkiej wiedzy. Radość Pana Jezusa jest więc pewną satysfakcją z nieadekwatności ludzkich dróg poznania, a może i z lekceważenia ich, ze świadomego ich ignorowania przez Ojca. To jest zasadnicze przesunięcie poznawcze, niezbędne, by mieć dostęp do Bożych spraw. A Pan Jezus jakby stał pomiędzy tymi dwoma rzeczywistościami poznawczymi, ludzką i boską, i śmiał się, widząc, jak do siebie nie przystają, bo tak chciał Ojciec. Częsty to zresztą temat i w innych tekstach biblijnych. Bóg jakby z jakimś szczególnym upodobaniem odwraca ziemskie porządki, jak choćby czytamy w Magnifikat. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił, w czym brzmią echa pieśni Anny z pierwszej księgi Samuela. W ten sposób jakbyśmy podglądali humor samego Boga Ojca, Jego wspólną, w cudzysłowie, zabawę z synem. Dalej mówił do nich: ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: przyjacielu, użycz mi 3 chleby, bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: nie naprzykrzaj mi się, drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać tobie. Mówię wam, chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. Kolejna sytuacja sama w sobie groteskowa, więc przez to bardzo wyrazista i sugestywna. Noc. Ojciec leżący, zapewne już śpiący, w łóżku z dziećmi, co jak na nasze realia brzmi dość szczególnie. Taka kultura? Bieda? Intymność? Jak pokazują niedawne znaleziska archeologiczne w Nazarecie, w zwykłych domach z czasów Pana Jezusa, zaraz za drzwiami znajdował się pokój mieszkalny, służący też jako sypialnia dla całej rodziny. Wynika stąd, że w porze nocnego spoczynku cały ten pokój był zajęty i wejście z zewnątrz nie było możliwe bez obudzenia wszystkich. Z jednej strony więc mamy zrozumiały rodzinny spokój nocny, z drugiej zaś przyjaciela domagającego się pomocy. Ale nie jest powiedziane, czy puka do drzwi, czy stoi pod oknem, czy przekazuje swój komunikat inaczej. Kto jednak w nocy podejmuje przyjaciela jedzeniem? Co za nieuwaga, czy nawet nieroztropność, by nie rzec niegospodarność, by nie mieć chleba. Wydaje się, że mamy tu do czynienia z mocną konfrontacją uporządkowanego i wygodnego domatora z nieprzewidywalnym, nieodpowiedzialnym bałaganiarzem. W takim sensie reakcja tego pierwszego wydaje się jak najbardziej naturalna. Tu narracja się urywa, a całość historii oczywiście z happy endem dopowiada Pan Jezus. Nie wypada mu nie wierzyć, wszak nikt lepiej nie zna ludzkich serc. Znamienne i śmieszne jest to, że ostatecznie argumentem przekonującym jest wygoda osoby leżącej już w łóżku. By dalej kontynuować spokojnie spoczynek, musi się pozbyć natrętnego, proszącego przyjaciela, więc daje mu, o co ten prosi. Przy okazji potwierdza się porządność i odpowiedzialność osoby proszonej. Ma zapasowe chleby, o czym proszący dobrze wie. Inny poziom śmieszności to odniesienie na końcu analizowanej wypowiedzi do Boga, który ani nie leży nigdy w łóżku z dziećmi, ani nie jest wygodny. Na pewno jednak jest uporządkowany, ma wszystko, co trzeba. Jakże wiele w tym zestawieniu otuchy. Nie może być inaczej, zważywszy mocny kontrast między uporządkowanym i wygodnym posiadaczem chleba, a Panem Bogiem. Także tu można dostrzec przesunięcie poznawcze. Nie ma obawy, że się kiedyś zbytnio naprzykrzymy Bogu. Trzeba Go prosić. Zawsze nam da to, o co prosimy. Bóg po prostu nie jest jak ludzie. Nie należy Go mierzyć miarą naszych reakcji. Wręcz przeciwnie, jest to wiele lepszy od największej ludzkiej dobroci, także tej wymuszonej.